Mamy dla Was dzisiaj ponownie wywiad i przenosimy się w tym odcinku w dużej mierze do Palestyny.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
No i tak jak Dominika zapowiadała przed intrem, dzisiaj mamy wywiad i mamy też po wywiadzie sporo newsów, bo aż 4, więcej niż zazwyczaj.
Ty też zrobiłeś 2 newsy?
Też zrobiłem 2 newsy. I newsy, i wywiad skupiają się na Palestyńczykach.
Ale nie tylko.
Naszym gościem w wywiadzie jest poseł Maciej Konieczny, członek Zarządu Krajowego Partii Razem, ale z nami rozmawia nie dlatego, że jest posłem Partii Razem, tylko z nami rozmawia dlatego, że jest współprzewodniczącym Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej. Czym się zajmuje taka grupa? W jaki sposób będzie pracować? Tego wszystkiego się dowiecie z naszej rozmowy. No a po rozmowie dowiecie się między innymi
o gigancie Spotify, który ma duże plany dotyczące Bliskiego Wschodu i o pewnym bliskowschodnim aż dzienniku.
I dowiecie się też o tym, co Mike Pompeo ostatnio robił na zachodnim brzegu. Mike Pompeo, sekretarz stanu USA. No i co się ostatnio wydarzyło w jordańskim Pałacu Królewskim, podczas spotkania trzech monarchów. Tak więc zaczniemy od wywiadu i miłego słuchania.
No i łączymy się z naszym kolejnym gościem, pan poseł Maciej Konieczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że jest Pan z nami dzisiaj. Zaprosiliśmy Pana na rozmowę ze względu na bardzo ciekawą inicjatywę, czyli Polsko-Palestyńską Grupę Parlamentarną. I z nią też wiąże się moje pierwsze pytanie. Chciałam zapytać, czym właściwie będzie się ona zajmować?
Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna już istniała w poprzedniej kadencji. Mnie oczywiście wtedy w Sejmie nie było, ale nie też, żeby było jasne, że nie jest to zupełnie nowa inicjatywa. To, czym będzie ona się zajmowała, to w tym momencie zależy od nas. Te grupy bilateralne, poza tym, że często stanowią po prostu ofertę wycieczkową dla posłów, to jeżeli działają dobrze, to mają służyć pogłębieniu relacji, pogłębieniu zrozumienia między państwami czy narodami, czy też zaangażowaniu posłów w relacje w tym wypadku z Palestyną. Oczywiście jest to specyficzna sytuacja ze względu na też specyficzny status Palestyny, ale także wagę polityczną tego wszystkiego, co się z Palestyną i konfliktem palestyńsko-izraelskim wiąże, więc wyzwania pewnie są. No ja mam nadzieję, że w relacji z ambasadorem Palestyny, w relacji także z organizacjami społecznymi, czy to palestyńskimi, czy to działającymi na rzecz praw człowieka w Palestynie, no będziemy w stanie trochę zająć się działalnością edukacyjną, trochę wspomóc także Palestyńczyków w tych relacjach polsko-palestyńskich. To są drobne rzeczy, jak kwestie chociażby wsparcia studentów palestyńskich w Polsce, ale myślę, że takich rzeczy, które można zrobić na poziomie praktycznym, będzie kilka, a poza tym nie ukrywam, że dla mnie jest to też istotna kwestia polityczna, żeby ten głos propalestyński w Polsce brzmiał głośniej.
Właśnie, czy pan się od zawsze interesował sprawami palestyńskimi, czy to jest kwestia ostatnich na przykład lat albo...
Jestem zaangażowany na socjalistycznej lewicy, tak to ujmijmy, od lat kilkunastu i dla lewicy zawsze temat palestyński był istotny, tak? Znaczy lewica zawsze opowiadała się, ta w każdym razie jej część, w którą byłem zaangażowany, za prawem do samostanowienia społeczeństw, była to lewica antyimperialistyczna, czyli opowiadająca jednoznacznie się po stronie tych społeczeństw słabszych, które walczą o prawa do życia w pokoju i dobrobycie przeciwko silniejszym, potężniejszym państwom. Tak? To jest historia nie tylko Palestyny, ale także jest to historia chociażby historycznie Irlandii, kraju Basków, jest to historia Saharawi, tak? Czyli tych wszystkich miejsc, gdzie faktycznie te ruchy społeczne, ruchy narodowo-wyzwoleńcze walczą o to, żeby móc zdecydować. Oczywiście też kluczowa absolutnie jest kwestia kurdyjska, tak? Więc to jest jakaś taka normalna agenda lewicy, tak? A jeżeli chodzi o kwestię Palestyny, to ona także wpisuje się w kluczową wizję globalnego porządku, tak? Bo to jest ta mroczna strona Pax Americany, czyli to takie siłowe właściwie narzucenie swojej woli poprzez sojusz amerykańsko-izraelski i w efekcie także bardzo liczne naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego przez państwo Izrael, które są możliwe dzięki protektoratowi amerykańskiemu. I to wszystko, to jest kwestia, która na lewicy po prostu była silnie obecna. Więc to nie jest tak, że ja gdzieś tam uczyłem się trochę tej Palestyny, też nie będę udawał, że jestem ekspertem jakimś, tak, ale ja mam takie poczucie, że ważne, żeby lewica była tutaj obecna i stąd zdecydowałem się zaangażować w tą grupę, ją współtworzyć i mam nadzieję, że też i ja się czegoś po drodze nauczę.
No właśnie, o to też mi w pewnym sensie chodziło zaczynając, że to jest taka, to nie jest oczywiście nowa inicjatywa, ale w pewnym sensie dla Pana jest czymś nowym zadaniem i wspomniał Pan kilkukrotnie tutaj kwestię tego, że to właściwie agenda lewicy, ale czy grupa będzie ponadpartyjna?
Grupa jest ponadpartyjna, nawet to jest pierwszy raz w historii polskiego parlamentu, przydarzyło się coś takiego, że nie ma jednego przewodniczącego grupy, tylko jest dwójka współprzewodniczących. To jestem ja i Ewa Kołodziej z Platformy Obywatelskiej, bo też się spotkaliśmy, zorientowaliśmy się, że oboje chcemy przewodniczyć tej grupie. Ewa była zaangażowana wcześniej i też ma jakieś tam ustanowione relacje już z ambasadorem bardziej zażyłe niż moje. Więc a z drugiej strony mi też zależało, żeby otworzyć tą grupę na powiedzmy moje kontakty, które mają inny charakter, które nie są charakterami, nie mają charakteru takiego międzypaństwowego, instytucjonalnego. Ja bardziej obracałem się w gronie ruchów społecznych palestyńskich czy propalestyńskich, no a także w gronie międzynarodowej lewicy. No i uznaliśmy, że fajnie byłoby to połączyć. Zorientowaliśmy się z pomocą Adriana Zandberga, który wypatrzył, że przecinek jest w takim miejscu, że nie wyklucza regulamin grup bilateralnych, parlamentarnych, żeby było dwoje przewodniczących i przy drobnym oporze tych kadr sejmowych udało nam się to przeforsować, no i jest dwójka przewodniczących, czyli nawet na poziomie przewodniczenia jest to ponadpartyjna inicjatywa, ale jest też poseł Woźniak z Prawa i Sprawiedliwości, więc jest to inicjatywa, która tak naprawdę oddaje skład polskiego parlamentu. Widać, zainteresowanie tematem jest we wszystkich partiach, pewnie mniejsze lub większe.
Właśnie chciałem trochę dopytać o kwestię posłów z, powiedzmy, bardziej prawicowych ugrupowań. Czy też pada takie zainteresowanie na przykład ze strony posłów Konfederacji?
Szczęśliwie, o ile się nie mylę, żaden poseł Konfederacji nie zgłosił akcesu. No kłopot jest taki, że skrajnie prawicowe, faszyzujące grupy, a tak jednak bym interpretował wiele rzeczy, które wokół Konfederacji się dzieją, w relacji do konfliktu izraelsko-palestyńskiego zajmują przeważnie dwie i obie bardzo złe pozycje. Tak? Jeżeli to jest pozycja propalestyńska, to mimo wszystko często jest wywodzona z pozycji antysemickich, to znaczy, że skrajna prawica często jest po prostu antyizraelska, skoro jest antyizraelska i nienawidzi Żydów, co oczywiście nie powinno być w żadnym razie podstawą jakichkolwiek działań propalestyńskich, to oni w tym momencie opowiadają się za Palestyńczykami, bo mogą realizować swoje uprzedzenia w ten sposób i to jest fatalne, bo w tym momencie w słuszną sprawę walki o prawa człowieka jakoś tam wkręcają się różne szemrane typy, ale coraz częściej skrajna faszyzująca czy faszystowska prawica na świecie zajmuje stanowisko jednoznacznie proizraelskie ze względu na to, że traktuje Izrael jako trochę taki model państwa silnie zmilitaryzowanego, niespecjalnie zajmującego się takimi pierdołami, czy jak to ujął minister Czarnek, jak prawa człowieka i ogólnie ten model takiego silnie militarnego, autorytarnego państwa, które ma w pogardzie prawa mniejszości etnicznych, to jest coś, co też skrajnej prawicy się podoba, więc ja bardzo bym nie chciał, żeby skrajna prawica pojawiała się tutaj w obrazku, obojętnie czy deklaruje tutaj stanowisko, czy opowiada się za czy sympatyzuje jakoś ze stroną palestyńską w tym konflikcie, czy nie, tak? Bo tak czy siak wychodzi to fatalnie.
A gdybyśmy mogli przejść trochę bardziej do samych Palestyńczyków, jakie są takie najbardziej palące potrzeby, w których Polska może pomóc? Nad czym będzie w pierwszej kolejności pracować grupa?
No w pierwszej kolejności to też nie ukrywam, że pandemia trochę nam pokrzyżowała szyki, jeżeli chodzi o sam start, czyli spotkanie z ambasadorem, spotkanie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby jakoś tak te pierwsze spotkania odbyć i wystartować. No wydaje mi się, że fajnie by było oczywiście zorganizować wyjazd poselski do Palestyny, żeby tam na miejscu nawiązać kontakty, ale także na własne oczy zorientować się w sytuacji, bo to zawsze też i zwiększa zaangażowanie i poszerza perspektywę. No ale też no, wydaje mi się, że to, co głównie można zrobić, to jest kwestia edukacji i nagłaśniania, bo jednak ten konflikt na poziomie globalnym to jest konflikt także na informacje, tak? I opowiadanie o sytuacji w Palestynie, opowiadanie o tym, jak prawa Palestyńczyków są łamane, jak ich prawo do wolności, do poruszania się, do bezpieczeństwa jest łamane, nagłaśnianie rażących przypadków łamania praw człowieka, ale także zabieranie głosu. Ja wiem, że tutaj pewnie nie będziemy mówili jednym głosem. Ja mówię trochę nie tyle o celach grupy, tylko o celach swoich w ramach grupy, że we współpracy ze stroną palestyńską także jakoś wzmacnianie tego głosu ze strony palestyńskiej, chociażby w relacji do nowych inicjatyw politycznych, jak plan Trumpa nieszczęsny, tak? Żeby ten głos z udziałem Palestyńczyków, ale także polskich parlamentarzystów był słyszalny w kwestii Jerozolimy, w kwestii Gazy, w kwestii osadnictwa, w tych wszystkich sprawach, które są dla Palestyńczyków kluczowe. Więc to w dużej mierze będzie działalność jakaś edukacyjna, informacyjna, taka stricte polityczna. No i oczywiście, ale oczywiście także są kwestie praktyczne, ale tutaj też trzeba się po prostu spotkać z ambasadorem, dowiedzieć się, czego on jako reprezentant autonomii oczekuje od nas. Wiemy, że te kwestie studenckie teraz pewnie utrudnione z racji pandemii są istotne, ale pewnie tych kwestii jest więcej.
Właśnie chciałem trochę dopytać o taką techniczną stronę, bo siłą rzeczy jest tak, że czasami Izrael utrudnia wypełnianie pewnych polskich projektów i na zachodnim brzegu, i w strefie Gazy. I czy taka grupa parlamentarna ma w ogóle możliwości, żeby jakoś uniemożliwiać, czy przeciwdziałać takiemu utrudnianiu w realizacji projektów, jak na przykład budowa zbiorników wodnych czy szkół?
No zawsze to jest jakiś tam plus bycia w tym parlamentarzystą, a już szczególnie białym europejskim parlamentarzystą, że nasz głos waży trochę więcej, tak? I to jest tak, że pewnie, czy to poprzez presję na polski rząd, który mógłby się wykazać nieco większą asertywnością często, bo to raz lepiej, raz gorzej tu wypadamy, ale także poprzez jakąś presję informacyjną na państwo Izrael, czy chociażby poprzez, wiem, że to nie są jakieś potężne bronie, ale zwracanie się bezpośrednio jako polscy parlamentarzyści, to pewnie jakąś presję też bez przesady można wywrzeć, więc na pewno będziemy próbować, na pewno będziemy chcieli pomagać w realizacji słusznych projektów polskich w Palestynie. No i miejmy nadzieję, że na coś to się przyda. No dlatego też cieszę się, że są też reprezentanci Zjednoczonej Prawicy w grupie, bo być może dzięki temu uda się nieco skuteczniej wpływać na polskie władze, a nie ukrywam, że to też może odgrywać istotną rolę w takich sytuacjach. No jeżeli będzie konkretna sprawa, będziemy interweniować, na ile okaże się to skuteczne, to zobaczymy.
A uważa pan, że polska polityka wobec Palestyny jest spójna od lat i idzie w dobrym kierunku?
My siłą rzeczy jesteśmy co do zasady bardzo silnie związani ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Więc trochę przez to Izrael jest naszym naturalnym sojusznikiem i stąd trudno, mam wrażenie, czasami jest polskiej administracji czy polskiej tutaj zajmować pozycję, która byłaby w kontrze do Stanów Zjednoczonych i Izraela. Tak? I oczywiście często oznacza to, najczęściej oznacza to stanie po złej stronie i tak naprawdę firmowanie czegoś, czego nie da się nazwać inaczej jak jak brutalną okupacją i także pozbawiania narodu palestyńskiego i Palestyńczyków ich praw, tak? I to jest sytuacja geopolityczna, w której jesteśmy. Oczywiście w ramach tej sytuacji tak, że można od czasu do czasu zachować się przyzwoicie i to nie oznacza, to nie jest oczywiście zero-jedynkowe. No ale tak, no ja wolałbym i w ogóle, żeby polskie sojusze międzynarodowe nieco w dużo większym stopniu oparte były o Europę. No ta pozycja Unii Europejskiej mimo wszystko, przy wszystkich jednak jej deficytach jest dużo bardziej, powiedzmy, nakierowana na prawa człowieka i prawo międzynarodowe niż pozycja amerykańska, tak szczególnie w wykonaniu Trumpa, ale mam wrażenie, że tutaj pewna ciągłość po prostu jest, tak? Więc my w ogóle jako lewica chcemy, żeby w kwestiach prawa międzynarodowego, ale w ogóle w kwestiach geopolitycznych Polska w większym stopniu mówiła głosem, jednym głosem z Unią Europejską niż ze Stanami Zjednoczonymi, więc oczywiście oceniam ten sojusz krytycznie, no ale jak mówię, no to nie jest zero-jedynkowe, to nie oznacza, że nie ma w rządzie polskim ludzi, którzy patrzą na to podobnie jak powiedzmy ja, albo nie są tak bardzo proizraelscy i że nie można robić fajnych rzeczy nawet w sytuacji tak silnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. No trzeba próbować.
No dobrze, to w takim wypadku pozostało nam już chyba tylko nasze ostatnie pytanie, takie troszkę rozluźniające na koniec. Jest to nasze standardowe pytanie właściwie, które zadajemy większości naszych gości. Które danie pan preferuje? Hummus czy falafel?
Jeśli chodzi o kuchnię palestyńską oczywiście.
Czemu nie? Oba zasadniczo. To chyba można jeść razem, więc nie widzę powodu, żeby wybierać. Chyba hummus, ale nie widzę powodu, żeby wybierać. Ja jestem wegetarianinem, więc opcja hummus i falafel często jest dla mnie optymalna w różnych knajpach, więc jadam.
Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Przyklaskujemy temu rozwiązaniu. Najlepiej oba.
Super. Dziękujemy bardzo za rozmowę i dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy panu posłowi za rozmowę. Mamy nadzieję, że wam się podobało. I chcemy też podziękować oczywiście naszym patronom z Patronite'a, bo gdyby nie wy, nie moglibyśmy rozwijać naszego podcastu, naszego bloga. Naprawdę wasz wkład w naszego bloga jest ogromny.
Tak, dziękujemy wam za wsparcie, za to, że jesteście z nami, a wszyscy nasi słuchacze, którzy jeszcze nas nie wspierają, oczywiście mogą dołączyć do tego zacnego grona patronów. Musicie wyszukać nasz profil na stronie Patronite, czyli stosunkowo Bliski Wschód na Patronite i możecie zawsze wesprzeć nas jakąś piątką. Zachęcamy was do tego szczerze i oczywiście za każde takie wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni.
No to teraz nasze bliskowschodnie wiadomości. Zacznę może ja. Jak już byliśmy przy Palestyńczykach, to powiem też znowu o Palestyńczykach. Chociaż też o Izraelczykach, bo Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, odwiedził w ubiegłym tygodniu zachodni brzeg. No ale nie odwiedził tego zachodniego brzegu po to, żeby spotkać się z Palestyńczykami, żeby rozmawiać z Arabami o tym, jakie są ich problemy, tylko odwiedził m.in. winnicę prowadzoną w dwóch osiedlach, w osiedlu Psagot i w osiedlu Sha'ar Binyamin. I ta winnica jest dość mocno kontrowersyjna, bo ona znajduje się na ziemi, co do której Palestyńczycy roszczą sobie prawa i uważają, że została nielegalnie zajęta przez osadników. Psagot przez Palestyńczyków nazywane jest od dawna Jabal at-Tawil, i dawniej mieściły się tam arabskie uprawy winorośli. Pompeo wydał tam m.in. oświadczenie, w którym podkreślił, że produkty eksportowane i produkowane na zachodnim brzegu przez osadników nie muszą być oznaczane jako produkty pochodzące z okupowanych terytoriów palestyńskich. Mimo, że o to walczyły od lat ugrupowania propalestyńskie i o to walczył też m.in. znaczy taki osąd wydał też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zeszłym roku w listopadzie, kiedy podkreślił, że produkty pochodzące z zachodniego brzegu, produkowane w osiedlach, muszą być oznaczane jako produkty z okupowanej Palestyny. Co ciekawe, na stronie winnicy możemy się dowiedzieć, na stronie winnicy Psagot możemy się dowiedzieć, że winnica wypuściła też specjalne wino na cześć Mike'a Pompeo. Wino jest to wino czerwone. Jest to kupaż Shirazu, Cabernet Sauvignon i Merlot. No i nazywa się, było nie było, Pompeo. I dowiadujemy się z oświadczenia na stronie winnicy, że jest to wyraz wdzięczności za to, że Mike Pompeo potwierdził legalność osiedli i po to, żeby mu wydać, okazać wdzięczność właśnie. I tutaj też Mike Pompeo na konferencji, która odbyła się już po jego wizycie na zachodnim brzegu, a w trakcie wizyty na wzgórzach Golan, on oznajmił, że Stany Zjednoczone oświadczą, że ruch BDS, Boycott Divestment Sanctions, który nawołuje do wycofania inwestycji, do nałożenia sankcji, do bojkotu Izraela, jest rakiem, jest antysemicki i Stany Zjednoczone będą mu przeciwdziałać.
To jest, rozumiem, dokładny cytat.
Mniej więcej. Nie jest to dokładny cytat, ale użył słowa rak.
Ojej. No cóż, ciekawe, czy kiedy w pełni władzy przejmie administracja nowego prezydenta Joe Bidena, to stanowisko również ulegnie zmianie. No już została oficjalnie ogłoszona zmiana nomenklatury na terytoria okupowane. Także być może, właściwie myślę, że całkiem prawdopodobne, że zostaną cofnięte te postanowienia.
Znaczy, to chyba nie są postanowienia, to są bardziej oświadczenia, ale może być też tak, że jednak Biden jest jednak zwolennikiem Izraela i może być tak, że wcale podejście do ruchu BDS na przykład nie zostanie zweryfikowane. Albo nie zostanie do końca zweryfikowane podejście do osiedli i do tego, co produkują. Chociaż zobaczymy. Myślę, że będziemy się o tym przekonywać dopiero od stycznia przyszłego roku.
Najwcześniej. To też nie będzie na pewno zadanie do wykonania w pierwszej kolejności nowej administracji. No ale jest to bardzo ciekawe. Zobaczymy, co będzie dalej. Moje newsy nie są o Palestynie, ani o Palestyńczykach, chociaż no, w pewnym sensie też ich oczywiście dotyczą, bo dotyczą szerzej Bliskiego Wschodu czy świata arabskiego. Zacznę od szwedzkiego giganta Spotify, który choć na Bliskim Wschodzie jest dostępny już od roku 2018, ma teraz wielkie rozbudowane plany względem regionu. Przede wszystkim ze względu na to, że niesamowicie rośnie w siłę. Jeszcze według danych z 2019 roku, według Międzynarodowej Federacji Fonograficznej, przychód firmy wzrósł o 22,9%, czyli jest to gigantyczny wzrost i to się przekłada na mniej więcej wzrost finansowy o 11,4 miliarda dolarów. A to weźmy pod uwagę jest jeszcze sprzed pandemii. Przecież odkąd zaczął się pierwszy lockdown, myślę, że bardzo wiele osób pracujących z domu zaczęło jeszcze bardziej słuchać muzyki czy podcastów online. Zresztą no, widzimy, że podcasty nam rozkwitły w tym roku. Także podejrzewam, że te wyniki za rok 2020 mogą być w kontekście Spotify'a jeszcze większe, jeszcze lepsze. No i ze względu na to, że właściwie firma szturmem podbiła tak rynek amerykański, jak i europejski, zwraca swoją uwagę teraz na właśnie północną Afrykę i Półwysep Arabski i zdecydowali się zmienić tam właściwie podejście ludzi w dużej mierze, bo tam króluje muzyka albo nielegalna, albo darmowa, czyli platforma YouTube, a oni chcą w pewnym sensie zmienić ten rynek muzyczny i przekonać ludzi, że warto jest płacić za dostęp do muzyki, warto jest w to gdzieś tam zainwestować, mimo że nie są to duże pieniądze, to zmienić to nastawienie i kuszą między innymi szeroką promocją artystów z regionu na całym świecie. Zaczęły się już pojawiać billboardy w Nowym Jorku, na Times Square, w różnych takich bardzo popularnych miejscach muzyków z Bliskiego Wschodu. Według informacji, którą udało mi się znaleźć na Times Square, zawisł billboard promujący słuchanie na Spotify libańskiego rapera. Także inwestycja się kręci i to ma być w pewnym sensie taka wymiana, czyli ta promocja promocja ogólnoświatowa i trochę taki zwrot reklamy wśród użytkowników Spotify'a właśnie na artystów z regionu Bliskiego Wschodu w zamian za to, że ludzie będą płacić i wykupować płatny dostęp do aplikacji i nauczą się w pewnym sensie korzystać z płatnej muzyki na nowo. No ciekawa jestem, jak to będzie dalej.
Ale ciekawe, czy to znacząco wpłynie też na popularność muzyki arabskiej tutaj w Europie.
No to jest interesujące. Ja się bardzo staram oczywiście rozwijać naszą bliskowschodnią playlistę i ci, którzy jeszcze nie wiedzą o jej istnieniu, to jest zapisana w relacji na Instagramie i co jakiś czas gdzieś tam o niej wspominam. Albo napiszcie do nas, to wam wyślę link. Więc ja się bardzo cieszę, bo jeżeli będzie mi się wyświetlać jeszcze więcej bliskowschodnich artystów, to będę mogła naszą playlistę rozwijać i rozwijać.
Tak, no mam nadzieję, że faktycznie ci artyści będą teraz bardziej popularni, będzie trochę łatwiejszy dostęp do legalnych albumów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wracamy w moim przypadku trochę do Palestyny, właściwie do sąsiedztwa Palestyny, bo w środę, 18 listopada, w Jordańskim Pałacu Królewskim spotkali się przywódcy Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii. Król Abdullah II z Jordanii, król Hamad al-Khalifa z Bahrajnu i książę Mohammed bin Zayed ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i po co oni się tam spotkali? Oni się tam spotkali po to, żeby porozmawiać o Palestyńczykach, porozmawiać o tym, co ich kraje muszą zrobić na rzecz pokoju między Palestyńczykami a Izraelem. No i ustalili, że konieczne będzie osiągnięcie oczywiście pokoju dla Palestyńczyków opartego na powstaniu niepodległego państwa ze stolicą we wschodniej Jerozolimie. No i dzień później na konferencji zorganizowanej przez Emirates Society, to jest organizacja założona w Wielkiej Brytanii, która lobbuje na rzecz pogłębienia współpracy między Wielką Brytanią a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No i na tej konferencji między innymi przemawiał Ban Ki-moon, były sekretarz generalny ONZ, no i przemawiała też pani minister współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rim Bint Ebrahim al-Hashimi, i ona podkreśliła, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są zdeterminowane, by pomóc w osiągnięciu pokoju między Palestyńczykami i Izraelem. No i może być tak, że taka pozycja, w której Emiraty mają rzeczywiście ambasadora w Jerozolimie bądź w Tel Awiwie, nie jest to jeszcze chyba do końca jasne, i będą mieli lepszy dostęp do władzy izraelskiej, to faktycznie będzie im łatwiej trochę lobbować na rzecz Palestyńczyków, ale nie jest to do końca jeszcze jasne.
Zobaczymy, jak się to ułoży. Przechodząc do newsa ostatniego, chciałam znaleźć coś może chociaż odrobinę zabawnego albo ironicznego. Dotychczas działający tylko i wyłącznie w języku arabskim portal Al-Hudod, co tłumaczy się jako limity, właśnie wkracza właściwie w nowej odsłonie, ponieważ rusza w języku angielskim, będzie dostępny szerszej publiczności. Po arabsku działa od 2013 roku. Teraz doszło do pewnej reformy redakcji, możemy powiedzieć. Redaktor naczelny Issam Urajkat jest ulokowany w Londynie i stamtąd wrzuca newsy, a jego redakcja 15-osobowa pozostała w Ammanie w Jordanii i ten skład redakcyjny będzie teraz bawił nas po angielsku. I tak jak w zapowiedzi powiedziałam, że to będzie taki trochę arabski aż dziennik, bo każdy z was, kto zna aż dziennik albo amerykański The Onion, będzie już w miarę wiedział, na czym to polega, jak to będzie wyglądać. Są to żarty w postaci newsów. Issam Urajkat podkreśla, że Bliski Wschód, że kraje arabskie mają głęboką i długą tradycję satyry i tego typu humoru. Mówi, że redakcja pracuje w taki sposób, że najpierw do nowego numeru, powiedzmy, czy na nowy dzień informacji wybierają te newsy ze świata, które ich zdaniem są ważne A potem dopiero zastanawiają się, w jaki sposób przerobić je na śmieszne, co, albo co w nich jest absurdalnego, czy ironicznego, co warto wyciągnąć w pewnym sensie na pierwszy plan, tak aby podkreślić śmieszność sytuacji czy danego zdarzenia. Oczywiście komentują rzeczywistość, która często jest tragiczna i wcale nie jest zabawna, właśnie w pewnym sensie ją przejaskrawiając, zmieniając jej kolory. Takie tytuły dwa, które mi się rzeczywiście rzuciły w oczy mocno, to w tłumaczeniu moim z angielskiego. Uczniowie lokalnej szkoły uczą się na pamięć lekcji o niezależnym myśleniu, którą później, w ramach pracy domowej, którą później muszą wyrecytować na kolejnej lekcji. A inny news to agencje wywiadowcze uaktualniają wyobrażenia pana, który dotychczas żył w przeświadczeniu, że lęka się on tylko Boga. Trochę brutalne. Natomiast to, co było chyba najciekawsze i takie dosyć zabawne dla mnie w tej wypowiedzi redaktora naczelnego, czyli pana Urekata, to informacja o tym, jak często zdarza im się, że międzynarodowe agencje prasowe udostępniają ich newsa, myśląc, że jest prawdziwy.
Właśnie o to chciałem zahaczyć, że jestem ciekaw, czy teraz, jak to będzie dostępne po angielsku, to czy na przykład polskie agencje, polskie gazety bądź polska agencja prasowa też na przykład zaczną uwzględniać.
Czy da się złapać?
Czasami.
Mam takie dwa newsy, które były chyba najpopularniejsze i najbardziej właśnie się złapały i były udostępniane dalej na świecie. Ale to, co powiedział o nich najważniejszego i sam Urekat, to jest to, że jeżeli w twoim kraju dzieją się rzeczy, które są na tyle absurdalne, że ty się z tego śmiejesz, ale inne kraje myślą sobie, że to jest na poważnie, to zastanów się, jak bardzo źle jest twoim krajem. Takie było jego przesłanie. I te dwa newsy, do których się odniósł w tym kontekście, to jeden, oba dotyczą Jordanii akurat. Jeden to aresztowanie świętego Mikołaja i nie dowiezie on w tym roku prezentów, że osoba w stroju Mikołaja została zaaresztowana, że to ten prawdziwy Mikołaj. Gdzie tu akurat uważam, że niekoniecznie może jest to, było to brane na poważnie w udostępnianiu tego. Nie wierzę, że tak się stało. A drugi to rozszerzenie zakazu sprzedaży białych proszków w Jordanii, który został wprowadzony, sprzedaż i posiadanie białych proszków jako walka oczywiście z przemysłem narkotykowym. I ta lista białych proszków zakazanych została poszerzona o sprzedaż i posiadanie dżamidu, czyli suszonego jogurtu dodawanego tradycyjnie do potraw, formowanego w kulki.
Zabronili mansafu.
Zabronili, dokładnie, mansaf na czarnej liście. I ten news był udostępniany bardzo szeroko na świecie. Także mam nadzieję, że was to chociaż trochę ubawi, tak jak ubawiło nas. I oczywiście strona Al-Hudod English już działa i jeżeli jesteście anglojęzyczni i lubicie czytać tego typu historie, to możecie sobie na nią zaglądać. Ja ją przejrzałam dosyć wnikliwie i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle się uśmiałam. Z mojej strony to już wszystkie newsy chyba na dziś.
I z mojej też.
No cóż.
Dziękujemy, że z nami byliście, dziękujemy, że słuchaliście naszego odcinka, mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie, żeby do nas pisać na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl.
Ale jesteśmy też dla was na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Możecie do nas wysyłać wiadomości prywatne, pisać komentarze. Staramy się zawsze wrzucić dla was coś ciekawego, także odpowiadajcie.
I trochę wydaje mi się, że trochę mało to promujemy, tak. Przyszło mi do głowy, odwiedzajcie też naszą stronę www.stosunkowobliskiwschód.pl. Od tej strony się zaczęło i ona cały czas jest aktywna i cały czas coś tam się dzieje. Sprawdzajcie to, co tam piszemy. Jeżeli nie wiecie, jeżeli nie wiedzieliście, że mamy stronę, to już wiecie.
Dokładnie, a my słyszymy się za tydzień, także do usłyszenia.
Do usłyszenia.